Inkluzja finansowa. Między dostępem a kontrolą. Płatności są fundamentem gospodarki. To zdanie brzmi jak slogan, ale jego siła polega na tym, że nim nie jest. Gospodarka nie zaczyna się od abstrakcyjnych modeli wzrostu, lecz od elementarnej możliwości uczestnictwa. Kto nie ma dostępu do bezpiecznego systemu płatności, nie jest po prostu nie klientem banku, jest osobą stojącą przy bocznym wejściu do gospodarki. Inkluzja finansowa nie jest wyłącznie technicznym programem dostępu do rachunków czy kart płatniczych. Jest jednym z najważniejszych języków współczesnego globalnego zarządzania. Pozwala mówić jednocześnie o ubóstwie, cyfryzacji, bezpieczeństwie i kontroli państwa. Właśnie dlatego stała się pojęciem tak skutecznym. Nie zawęziła świata do jednego problemu, lecz stała się przestrzenią, w której zmieściły się różne interesy i wyobrażenia dobra publicznego. Należy tu odrzucić interpretację zbyt prostą. Włączenie finansowe bywa przedstawiane jako elegancko opakowany projekt ekspansji globalnego kapitału. Historia mikrofinansów dostarcza aż nadto materiału do sceptycyzmu. Nie wolno jej lekceważyć, gdyż tam, gdzie pojawia się język włączenia, łatwo przemycić praktykę podporządkowania. Rynek lubi przebierać się za misję. Sprowadzenie jednak całej agendy inkluzji finansowej do projektu zadłużania ubogich jest intelektualnie zbyt leniwe. Nie tłumaczy ono ani skali międzynarodowego poparcia dla tej idei, ani jej adaptacji przez państwa globalnego południa. Gdy jedno pojęcie służy jednocześnie bankowi centralnemu, uchodźcy, operatorowi mobile money i urzędnikowi walczącemu z praniem pieniędzy, nie mamy do czynienia z prostą propagandą. Mamy do czynienia z konstrukcją instytucjonalną o wysokiej pojemności znaczeniowej. W tym miejscu pojawia się kluczowa kategoria – partycypacyjna wieloznaczność. Nie chodzi o zwykłą niejasność, lecz o mechanizm społeczny, w którym różni aktorzy współtworzą wspólną ideę, nadając jej własne sensy. Inkluzja finansowa stała się skuteczna nie dlatego, że wszyscy rozumieli ją identycznie, lecz dlatego, że wystarczająco wielu aktorów mogło rozumieć ją po swojemu. Dla jednych była walką z ubóstwem, dla innych sposobem formalizacji gospodarki, dla kolejnych narzędziem kontroli przepływów finansowych. W partycypacyjnej wieloznaczności peryferie nie są bierne. One dopisują znaczenia, negocjują praktyki i lokalizują globalny język we własnych warunkach. Inkluzja finansowa jest dzieckiem epoki po kryzysie 2008 roku. Kryzys ten podważył zaufanie do wielkich instytucji finansowych, nie niszcząc jednocześnie wiary w techniczne narzędzia zarządzania. Powstała osobliwa sytuacja. Banki stały się podejrzane, lecz płatności, dane i technologie mobilne zaczęły uchodzić za infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania społecznego. Włączenie okazało się słowem idealnym. Nie obiecywało rewolucji, lecz dostęp. Nie burzyło systemu, lecz zapraszało do jego używania. Siła polega na tym, że pojęcie inkluzji finansowej potrafiło zjednoczyć różne sektory, bez konieczności rozstrzygania sporów ideologicznych. Słabość natomiast wynika z faktu, że każde tak pojemne pojęcie może stać się wygodnym schronieniem dla sprzecznych praktyk. Można nim uzasadnić realne wzmacnianie sprawczości osób ubogich, ale można też przykryć komercyjne pozyskiwanie klientów wysokiego ryzyka. Można budować system tanich płatności, ale można też stworzyć cyfrową bramkę, przez którą przechodzą tylko ci, którzy posiadają dokument, telefon i biometrycznie potwierdzoną cierpliwość. Nie ma tu zatem miejsca na naiwny hymn ku cyfrowej modernizacji. Inkluzja finansowa nie jest anielskim bankomatem rozwoju. Nie jest też diabelską maszyną długu. Jest polem sporu, w którym infrastruktura finansowa staje się narzędziem dystrybucji szans, kontroli ryzyka i organizowania widzialności społecznej. Kto pozostaje poza systemem, bywa wolny od części nadzoru, lecz płaci za to niepewnością i zależnością od nieformalnych pośredników. Kto zostaje włączony, zyskuje dostęp, lecz oddaje część prywatności i zostaje wpisany w system reguł. Włączenie nie jest więc prostym przeciwieństwem wykluczenia. Jest przejściem z jednego reżimu zależności do innego. Dlatego kluczowe pytanie nie brzmi, czy inkluzja finansowa jest dobra czy zła. Pytanie właściwe brzmi, kto definiuje jej cele, kto projektuje infrastrukturę i kto ponosi koszty błędów. Dopiero wtedy widać, że inkluzja finansowa nie jest jednolitym programem, lecz układem napięć między dostępem a kontrolą. Hasło bankowania nieubankowionych było za ciasne, miało krawat, marmur i kolejkę do okienka. Inkluzja finansowa miała większy zasięg. Mogła objąć tych, którzy nie potrzebują kredytu, lecz bezpiecznych oszczędności. Każda globalna agenda potrzebuje liczb. Idea pozbawiona wskaźników pozostaje jedynie moralnym apelem. Ta opomiarowana staje się konkretnym programem działania. Kwantyfikacja inkluzji finansowej była jednym z kluczowych mechanizmów jej globalnego sukcesu. Nie wystarczyło stwierdzić, że miliardy ludzi są wykluczone z formalnego systemu finansowego. Należało stworzyć sposób mierzenia tego wykluczenia. Dopiero wtedy problem stał się widzialny dla rządów, banków centralnych i organizacji rozwojowych. To, czego nie da się policzyć, często nie znajduje miejsca w budżecie. Liczby nie tylko opisują rzeczywistość, one ją ustawiają. Mierząc dostęp do konta, wzmacniamy przekonanie, że jest ono kluczowym narzędziem uczestnictwa. Mierząc płatności cyfrowe, sugerujemy, że nowoczesność finansowa przejawia się w odejściu od gotówki. Dlatego spór o wskaźniki nie jest kwestią techniczną, lecz sporem o filozofię rozwoju. W tym sensie kwantyfikacja przypomina mapę. Pozwala ona na nawigację, ale nie oddaje pełni terenu. Każda mapa upraszcza rzeczywistość. Jeśli mapa pokazuje autostrady, nie dostrzeżemy na niej nieformalnych przejść używanych przez lokalne społeczności. Podobnie wskaźniki inkluzji finansowej pozwoliły dostrzec ogromną skalę wykluczenia, ale jednocześnie narzuciły język, w którym problem miał być rozwiązywany. Nie wszystko, co istotne dla życia finansowego ubogich, daje się zamknąć w rubryce ankiety. Zaufanie, wstyd, strach przed instytucją czy zależność od pośrednika to czynniki decydujące o realnym dostępie, które w statystyce często pojawiają się jedynie jako cień. Liczby nadały inkluzji skalę, porównywalność i polityczną siłę. Pozwoliły rządom globalnego południa konkurować z sąsiadami, a bankom centralnym tworzyć strategie. W epoce wskaźników wstyd administracyjny bywa paliwem reform. Narodowa strategia włączenia finansowego nie jest zwykłym dokumentem, lecz sposobem przełożenia globalnej agendy na krajową architekturę instytucjonalną. Określa ona cele, odpowiedzialność i mierniki, ale co ważniejsze, powołuje do życia wspólnotę wykonawczą. Strategia nie tylko opisuje rzeczywistość, lecz tworzy scenę, na której aktorzy przyjmują role przewidziane przez nowy porządek. Nawarstwianie instytucjonalne wyjaśnia, jak nowa idea przenika do starego porządku bez wyważania drzwi. W świecie administracji zmiana częściej przypomina dokładanie kolejnych warstw farby do ściany, której nikt nie ma odwagi zburzyć. Najpierw pojawia się aneks, potem wytyczna, strategia, komórka koordynacyjna i budżet. Po kilku latach okazuje się, że instytucja formalnie pozostała ta sama, lecz jej sposób działania i priorytety uległy zmianie. Włączenie finansowe mogło zakorzenić się globalnie właśnie dlatego, że nie wprowadzono go jako doktryny wypierającej wcześniejsze mandaty. Gdyby ogłoszono je jako projekt podporządkowujący sobie bankowość, bezpieczeństwo i pomoc humanitarną, natychmiast wywołałoby to opór. Tymczasem inkluzja finansowa weszła do systemu jako cel dodatkowy, komplementarny i moralnie trudny do odrzucenia. Kto bowiem chce wystąpić przeciw włączeniu? Nawet najbardziej twardy interes wygląda wtedy, jakby kłócił się z dobrem wspólnym. To polityczna zbroja z aksamitu. Nawarstwianie instytucjonalne tłumaczy, dlaczego agenda inkluzji finansowej została przyjęta przez organizacje, które nie były powołane do walki z wykluczeniem. FATF nie powstała, by promować dostęp ubogich do rachunków, lecz by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. A jednak cele inkluzji finansowej dopisano do ich sposobu myślenia, wykazując, że wykluczenie samo w sobie generuje ryzyka dla bezpieczeństwa systemu. To moment kluczowy. Inkluzja finansowa nie wygrała z reżimem bezpieczeństwa, ona nauczyła się mówić jego językiem. Zamiast przeciwstawiać dostęp kontroli, zaczęto argumentować, że rozsądny dostęp tę kontrolę wzmacnia. Formalizacja przepływów zmniejsza zależność od nieoficjalnych kanałów i pozwala instytucjom dostrzec transakcje, które inaczej pozostałyby poza jakimkolwiek nadzorem. W świecie, gdzie nowoczesność myli własną wygodę z moralną wyższością, inkluzja finansowa staje się szerokim kościołem, w którym każdy modli się o co innego. Pytanie brzmi, czy cyfrowy klucz do systemu jest narzędziem prawdziwej wolności, czy jedynie nową, bardziej elegancką formą smyczy? Być może największym paradoksem włączenia jest to, że aby zyskać prawo do uczestnictwa, musimy najpierw zgodzić się na bycie całkowicie przejrzystym.